Piękno to jest każdy zmarszczka na skórze, każdy uśmiech, każde wspomnienie, które przywołuje. To są jej umiejętności.
Mimo blizn. Część pierwsza. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Babcia aktualnie jest zgarbioną staruszką o zaciętym wyrazie twarzy i oczach, okropnie upartą. Ma kompletnie białe włosy, kiedyś miała czarne. Trochę tą zaciętością przykrywa taką swoją kruchość, też tą fizyczną i wewnętrzną.
Jest nas tutaj sporo. Moja mama, moje dzieci i nasz piesek. No i wybieramy się do Merchy, skąd moja mama została wywieziona na Sybir. Mamy do pokonania 70 parę kilometrów.
Babcia, zjadaj.
A później problem będzie. Weźcie po pączku, dziewczyny.
Ja już wzięłam, dziękuję.
Czy nas ktoś będzie czekał?
Mhm. Tak, pan Pańkowski. Ten sam leśniczy, który oprowadzał nas i obwoził 11 lat temu.
Jedziemy przez las drogą, którą być może kiedyś w dzieciństwie chodziłaś.
Ja miałam 5 lat, jak z Wroniego Boru przenieśli leśniczówkę na Myrchę, bo ten pan Krup, który był na Myrze, poszedł na emeryturę i zaproponowali tatusiowi pójść na Myrchę, bo tam i trakt blisko przez Ciemianówkę, tam do granicy, no to już takie służbowe mieszkanie. Tak zarosło przez te 70 lat.
80?
80 nawet, tak, to te cienkie drzewka, to one dopiero urosły już po naszym tam wyjeździe. Oto, to tutaj.
To jest ten wielki dąb, tak?
Zaraz wyjdę. Zaraz.
Białoruś nie przeszedł. Nie, to dlaczego w aucie?
Dwa, zaraz pokażę
miejsce. Popatrz, ma inne liście.
To miejsce, to mnie tak, takie bliskie.
Dąb został, no dąb ma kilkaset lat. Był wtedy i jest teraz.
Tu babcia była, tu wysiadła z samochodu. O, i te trzy czerwone dęby, które mój tata sadził na urodzenie każdej z nas. I to było takie mocne słowa bardzo. Chyba dwa zostały,
tak,
co nie?
Tak, dwa zostały, bo jeden był przechylony na pas graniczny, tak, i został wycięty, bo tam drzewa nie miały prawa się wychylać. To jest pas ornej ziemi, a ich podwórko ciągnęło się w tamtą stronę.
Nazwisko takie Kruk, mówi coś?
A, mnie mówi.
Poprzednik
dziadka. To mój Kruk.
On sto był... ileś lat dożył.
Tak.
O,
bo... tak, był tutaj.
Tak.
I to uroczysko się nazywa u Kruka. Wszyscy wiedzą, gdzie to jest. Jaźwiny, Tabaryje, takie uroczysko, nie?
No wiecie pan, jak dużo wspólnego mamy.
Ja kontynuuję to, co ojciec pani zakładał tutaj. A przed nim kolejny był jakiś leśniczy.
Tak.
Więc to jest obowiązek wielki mój. No i potem przekazać tą wiedzę następcy, jeżeli dany mi będzie.
Babciu! A dokąd ten dom sięgał? On był długi jakiś, co nie?
Duży. On był szeroki i duży. To była carska budowa jeszcze taka. Mhm. Bo to było budowane za cara Mikołaja
jeszcze.
Ale babciu, jeszcze.
Patrz.
Poczekaj, czekaj, bo upadnę. Mhm.
Trzymaj. Patrz. On sięgał odtąd.
Ty mi dałaś taki kij, jak ja tego kołmyka biłam.
O Jezu.
Jak mi brata zaczepiał, jak mi chciał nabić.
Babciu.
To ja.
A!
Jak przyjechałam.
Ten dom sięgał odtąd, gdzie ja stoję, tak?
o mniej więcej tak.
Jak masz w Supraślu? 8 metrów, tak? Sięgał dokąd? Dotąd?
O tak. Niedźwiedź. Uciekł tam gdzieś w czasie wojny.
Zoo chyba wypuszczali.
Może zoo. To my przez ten płot przesadzaliśmy. Tak na kiju się opierali. I przefruwaliśmy do tych ogrodów. I jak już narosły tam dynie, ogórki, marchew, to przerzucaliśmy przez płot. A niedźwiedź siedział na tym dębie.
Przyzwyczaili.
Na którym się...
Dokarmialiście misia.
Ale żeby to dokarmiali. A on zbierał i z dębu rzucał naszą bułankę. Duża była klacz, taka mądra. Bułanka, chodź do płotu, bułanka, tap, tap, tap. I tylko obejrzała się, zarży, Jureczek pierwszy właził na grzywy, ja później, a później siostra starsza, a pośrodku między siostrą a mną jeszcze ten Gienek mały. To on miał chyba jakieś tam dwa z czymś i tam między sobą. I ona tap, 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 od razu wiedziała, że trzeba nad wodę. Zaszła nad wodę, pomaleńku wchodziła do wody, ale z tej strony, gdzie Pokowski, tam myśmy uczyli się pływać. Jednym słowem, to był raj. Raj na ziemi nam. O!
Kasia znalazła na gałęzi leszczyny na wysokości 2 metrów fragment drzwiczek od pieca.
Padło do środka jakiś orzech i wykiełkowało w piecu.
Bardzo taki mroźny dzień lutowy. 4, może 5. Świt, o tak można
nazwać. Czyli ostatnie twoje spojrzenie to było na dom, od strony ogrodu.
Tak, w stronę ogrodu i na te zaszronione okna, które było widać, że tylko tak jak pani biała bluzka, tak okna wyglądały. A mama jeszcze mówi, Boże, Boże, może ostatni raz już to widzimy, nic nie wiadomo, co tam czeka. To było takie straszne, że wygonili mnie z własnego siedliska. Tam miałam wszystko, szczęście, radość. I tu raptem nic, tylko takie małe saneczki, na których z tyłu tam umieścili mnie. I to jeszcze musiałam wypaść. Bo jak potrząchnęłam na takich wybojach, to się układałam do tyłu, to wtedy te z bagnotami podbiegli. Zachylałam się ze mną, myślę, że już zabiją mnie, a przecież już 9 lat. O Jezu, nie, wzięli mnie za ręce, za nogi i tam znowu. I tak dojechaliśmy aż do Narewki. Wyłazić, cuchnące te wagony, co tam bydło wozili, później nas sadzili.
Twoje 2 siostry?
Tak.
I ilu?
2 braci. Najpierw sadzili mamę z tą malutką Helenką. 1,5 roku miała. A później to było tak. Braciszka Gienka wrzucili tak o za ręce, za nogę. Fiu. On miał 4 latka. Brat starszy miał 7 lat. Jureczek. W las po masku świec nie ma. Ciemno. Więc tam. Mamusiu, gdzie ty jesteś? Tatusiu, gdzie ty jesteś? Tutaj jesteśmy. To ręce powyciągali, jego tam złapali. Ja wtarabaniłam się, a później najstarsza siostra. Mówi, a ty to już teraz przeleziesz tutaj na kolanach. Pakuj się tędy i idź. I ona, ta starsza moja siostra, Walentyna, 12 lat, weszła tak, jak wchodzą ludzie. A nas tak wrzucali, jak jakieś barany.
Babcia, chcesz trochę orzeszków?
Ja wiem. Ja jestem najedzona.
Czekaj.
Nie wiem, co ja jadłam. Wszystko jadłam, co mi dawali.
Ale na śniadanie.
To tu
spędziłam... Artur, chcesz orzechy?
Dziękuję. Do 10 prawie roku życia. Żeby to w lata wróciły te...
Czekaj. Babciu, nie musisz iść. Oni podjadą.
Będę sosem odbierać. W leśniczówce była akuszerka prawosławna i mówiła, że 14 października kto przychodzi na świat jest szczęśliwy i dużo ma do powiedzenia. Jeżeli coś, to i siostrze dyktowałam, i bratu. Ta cała pielęgniarka przychodziła zawsze. Brała mnie o taką między kolana. I czy ty wiesz, że ty dużo będziesz mogła, ale nie dużo wolno. Nie rozumiałam. Ale później nie zrozumiałam. Ona mnie ubojowiła. To pomogło. Dziadek był na stacji, blisko nie pozwolili, odgonili jego, dostał karabinem po plecach, długo chorował, a my byliśmy już w tym wagonie, a pies skamłał, a ludzie, a czegoż już on skamłał, tyle hałasu robi. A tatuś mówi, toż to nasz tak samo osobnik, tak samo jak my. Chciałby z nami być, jak z rodziną, to z rodziną. Jak mama napisała, już dała adres, dokąd zawieźli, to dziadek pisze, wasz Burek przeżył na stacji 3 doby. Jęczał, piszczał, puste były szyny, już nie było nikogo. Ciągle jego odgonią, on ciągle przychodzi i wyje. Dziadek mówił, ja zabiorę tego psa, może wróci ktokolwiek, no to będzie miał przynajmniej psa. Nie, jego zastrzelili i ten Burek zakończył życie, a dobry był, mądry. Każdy jechał, żeby już jakkolwiek wysiąść z wagonu, cokolwiek z nami będzie, niech sobie będzie. W marcu. Z Barnaulu dojechaliśmy do Talmienki. To była stacja, z której już nas wieźli konikami takimi jak osiołki maleńkie, włochate, kudłate. No i malutkie saneczki i tam 5 osób wsadzali. Śnieg bardzo głęboki, bo do 1,5 metra jeszcze i tak. Aż do dna przyleciałam, a tu z wierzchu to lód, a jak się przebije lód, to tam tak jak cukier kryształ, śnieg. Krzyczeli Rusy, dzierżyś bosaka. Łapałam się za ten bosak, ludzie wyciągali na wierzch. Zaczęłam płakać, że nie mogę wyjść. Nie płacz, dziewczonka. Pierzywiosz i leto gariacze jej, życie zobaczy je, wsio nada pierzyć. Dziewczynko, nie płacz, przeżyjesz i lato gorące, i psie życie, wszystko trzeba przeżyć, a na Syberii tego nic braknie. Miałam 9 lat. Jak mnie ten człowiek powiedział, teraz mam już blisko do 100 i ja ciągle to pamiętam. Pełno sosen, gęsto, bo to tajga, a później, o, płaszczyzna, co to będzie. A to jezioro, które zamarznięte jest dookoła wszędzie, tylko na środku oczko widać błyszczy. I zasypano słupeczek śniegu. I po tym jeziorze wiezie nas. I tego konia pogania, ten koń co raz to się zatrzyma, to sosnowy gałązek poje. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Patrzymy. To już górzysty teren, to już altajski kraj. Pod górkę spina się konik, taki obłoczony. I dojechaliśmy do baraku. Tam stał jeden barak z 2 wejściami. Z jednej strony wejście ten naczelnik, który rządził ludźmi, a z drugiej strony wejście około 50 osób, może nawet więcej. I jak tak z progu spojrzysz, to tylko głowy serszą, jak spali. Ja siedziałam tak w kutki. Mnie na plecach ktoś tam spał. No ktoś z rodziny, ale wszystko jedno. Temu na plecach czy na nogach tam śpi drugi. I tak jeden drugiemu naskładane. I taka gromadka. To tak przez jakieś 2 miesiące. To ja myślałam, że już się nie wytrzyma. ani się schylić, ani zgiąć się. Później uwzięli się mężczyźni, mój tatuś też, napisali petycję do komendanta, żeby pozwolił pobudować inny barak. Ale potem zaczęli budować, to wtedy zechciał i naczelnik w dobrym, nowym budynku mieszkać. No to cóż, nie było rady. On też miał chyba 6 dzieci, żonę, matkę. Także jedną połowę to on zajął, ale druga połowa już była dla nas. My otrzymaliśmy jako, że tatuś tam planował budowę i w ogóle, jeden pokoik taki jak Kasi pokój. 3x4 w starym baraku, prycza z drągów pobudowana i trochę trawy rzucone na te drągi, koza, piecyk. Było nas tam 7. Rodzice po bokach drżeli, żeby te dzieci nie pospadały, a już ja i starsza siostra swoje paletko, to tak rozcięło się przy tej pryczy i kukaliśmy, bo bardzo zimno i mieliśmy ogrzewanie. Wstawało się o godzinie 6, taka szyna wisiała na żelaznym pręcie i to jak biło, to echo po tych jeziorach, to co 5-7 kilometrów tam był jeden barak albo 2. Jak usłyszeli już tam, to nie było takich, co nie wstali, bo później nie dali pajok 400 gramów dla dorosłych, a 200 dla dzieci. A w tym chlebie to była trawa żytniówka, podstawa to zamiast żyta, bo żyta nie było, i gazety. Gazety pronumerowane były na ten cały barak. Tą gazetę po przeczytaniu zabierali i cieli na drobno, a potem dolewali wody, brzozowa kora, okropne, bo tam różne śmieci dawali. I o tej 6 wodę zagotuje się, coś trochę się zjadło, no i do lasu. Idziemy do lasu.
Zobacz, jaki intensywny zapach. Bagno zwyczajne. Dosyć często chodzę po tym lesie. To są okolice Supraśla. Jedno z najciekawszych miejsc. Przypomina te tereny, gdzie przebywała moja babcia. Tutaj jest właściwie taka mała Syberia. Otaczają mnie jak w tajdze sosny, krzewy bagna zwyczajnego, borówki pijanicy oraz wielu gatunków tużyc, czyli rodzaju bagiennych traw.
Jak przywieźli tylko, to od razu wszystkie dzieci od roku 9 do 12 pracowały na pół normy, to wiadro trzeba było nazbierać. A potem jak się dało. U mnie mama chorowała, to i ja robiłam swoją normę i jeszcze z bratem mamusi trochę pomogę. I żeby mama mogła otrzymać ten pajok, czyli 400 gramów, to my jej mamy nazbierać 2 żywicy. Bardzo dużo, bo jak w tej chwili myślę, to ja nie wiem, jak ja tam ciągnęłam. Pod górę to mi zawsze tam ktoś pomógł. A z góry turlałam to wiadro, tak? A ta żywica to była taka skrzepnięta trochę. To nie była taka lejąca się garnuszek. Podstawialiśmy do sosny, bo to była korowana z grubej kory, tylko cienka dostawała. A tata nacinał tak zwane wąsy, które skośnie do rowku głównego spływa żywica i trafia wtedy do garnuszków, które my z kolei nosiliśmy. Kamieni nie było tak dużo, ale to były takie dość drobne i jak te kamienie trafiały do tego garnuszka, to już nie było ratunku. Ganiali starszych ludzi, żeby gasić, bo tak sobie tam płonęło i płonęło. Jak dotknęła do czegokolwiek, czy to do człowieka, czy to do drzewa, to wybijała taki otwór. Roztrzaskiwały się albo włókna tego drewna, albo ludzkie ciało, koście. O tak, o, takie strzępy z żywicy i bomby, i specjalne kule, te ich karabiny, jak tam pstryknie z pustem. Żywica zapalała się i wyskakiwała przez lufę, już paląca się. Teraz mi głos uciekł, tylko tak o, ciszę. Pan Bóg nawet i głos zabrał. Już się nie trzeba. Wtedy to śpiewałam na cały las. Śpiewałam na całą drogę. Ot uciekło z głowy. No, a też taka piosenka. Pieć i lubić. Nam piosenka żyć i kochać pomaga. Ona skuczać nie daje nigdy, ona smucić się nie daje nigdy. Nam pieśnia stroić i żyć pomagaje. Budować i żyć pomaga. Ona jak druk, jak przyjaciel i zawiot, i woła, i wiedziot, i prowadzi. No, teraz coś się z głosem stało. Tak bywa. Już dawno powinno może z tamtej strony śpiewać. Ale tak Pan Bóg chce, tak jestem. Się nazywało majstrem takiego kogoś, kto notował nasze wyniki, ile tam nazbierało się żywicy. To mówi, jak rozśpiewasz piosenkę, to ci dam ten pajok. Śpiewałam na całą buzię, jak mogłam, żeby tylko ten pajok dostać. No i pajok dostawałam. Troszkę pojem, później resztę za pazuchę, tak jak przyjdę do domu, do tego baraku, to każdemu. Masz tobie troszeczkę. A więcej, no więcej nie mam. To tobie za piosenkę płacili? Ja mówię, no to płacili. Dali 100 gramów, ja to podzieliłam. No i to wszystko było, to owszem, szczęśliwe.
Jeszcze jako dziecko bardzo zszokowała mnie to, co babcia opowiadała o tak zwanej zmarźlinie. O ludziach. Kto handlował tą zmarźliną?
Rosjanie.
Miejscowi?
Rosjanie, ci nadzorcy nad Polakami. Przyjechała kobieta z saniami, świeżutkie mięso, cielęcinka mój. I ona chętnie sprzeda, kto chce, to proszę bardzo. Tam po kolejka się ustawiła, kupują. Ale tatuś tak popatrzył. I mówi, a z czego to mięso? A ona tak popatrzyła i mówi, ze zwierzej. A on mówi, a ten palec to też ze zwierzej? Bo to kawałek kości z ręku i mały palec. No i wtedy zameldował tata do komendantury, że przywożą tutaj ludzkie mięso. Jak to jest? Czy to nastawienie takie, żebyśmy wytruli się tym? I przestali przywozić do nas, ale to gdzie indziej wozili. A jeden taki dobry znajomy taty mówi, Marian, co ty wygłupiesz się, gdzie tam? Mówi, to mówi, o jakieś tam zwierzyna tam padła. A tatuś mówi, a zapytaj tego i tego. Poszedł i mówi, panie Kurarzyński, jakie pan mięso kupował? A on mówi, ludzkie. I później mu już żygałem 3 dni. A później zaczęła się rewolucja w brzuchu i mówi, tak, że ledwie przeżyłem. I wtedy zapanowała taka już jedność, jak ktoś kupuje, to od razu mówi drugiemu, że to i to kupiłem, tam i tam. To sprawdzali, bo to przecież oni wykupują te zwłoki zakopane, bez trumny, bez niczego. Przyszedł komendant z opiekunem i powiedzieli, teraz pracujecie, a od jesieni pójdziecie do szkoły, żebyście byli ludzie, którzy potrafią porozumieć się. Dzieci od lat 7 do 9 będą skoszarowane w internacie, obszerzycie, czyli znaczy takie wspólne zamieszkanie. Dzieci były przygotowywane, że rodzice pomrą, a dzieci będą wzięte do dziecińca i wychowywać będą po swojemu. To w 40 roku do drugiej klasy chodziłam. Dali abecadło. No i nauczycielka mówiła po rusku, a ja sobie pisałam po polsku to słowo. Ja umiałam powiedzieć jej to. A ona tłumaczy tym dzieciom, dlaczego ona potrafi, a bo ona chytra. Jak to chytra? A no, bo ona pisze po polsku. To ona, pamiętaj, po polsku ci pisać nie wolno, bo inaczej to dostaniesz w skórę i będzie bieda, będziesz płakać. No wiedziałam o tym, że tak. No ale ja tak nie umiem. Pojemnik na naftę, bez szkła i tylko knot zanurzony w tej nafcie. I ja już mogłam poczytać tam. I jak przeczytałam, to sobie po polsku napisałam. Ale gdzie chowałam? W majtki. Bo wszędzie znaleźli. Pakuję ten kawałek gazety. Gazety to były tak, że ja wyrywałam na początku. To tam jest trochę czystego papieru. To ja sobie pisałam. Jak ja napisałam, to ja przeczytałam. Tam koleżance dałam przeczytać. No to tak trzymaliśmy się z niektórymi. To nawet jako dorosłe, to jeszcze byliśmy tak w kontakcie, że umieli się docenić, że jedna drugiej pomagała. Od nowego roku do marca dali tam młodzież o parę lat starszą. Nie będą pracować, tylko będą uczyć się, bo oni chcieli wychować posłusznych robotników. Powiedziała nauczycielka, że ja już złapałam dobry akcent języka rosyjskiego i że mogę być pomocną, żeby im tam donosić. Jak ja to usłyszałam, to mnie już tego wystarczyło. No już 10. rok miałam. Nauczycielka mówi, pójdziesz ze mną, bo będzie komendant ciebie przesłuchiwał i będzie żądał jakiejś pomocy, żeby ta młodzież, która oporna jest, żeby ją po prostu przymusić. Ja się bałam strasznie, że donosić ja nie mogę. Pistolet leży o tak, o tym pistoletem bawi się komendant. No, no, gawarysz, co ty znajesz, co ty słyszała? A ja mówię, że ja nic nie słyszałam, bo nikt nie chce mówić, bo nie chce dostać w skórę, bo ja też dostałam w skórę. Bili ciebie, ja mówię, bili, poprzedni komendant bił. Mówił, kazał, żeby donosić, jak coś powiedzą, na partię, na komunistów, na takie sprawy, jak rodzice rozmawiają. Jak ja powiem prawdę, to wtedy tamten człowiek już jest przegrany, no bo wiedzą o nim wszystko, a jak zataje, no to w ten czas ja dostanę parę pasów, ale człowiek uratowany i ja. Jak bili, no to tak, żeby krew ciekła, żeby bolało. to to przykleje się i ta koszula, jaką się ma. I później cały tydzień trzeba tą koszulę sztywną taką mieć na plecach, bo do domu nie puszczą. Na takiej długiej rączce kość jakiegoś zwierzęcia do 20 centymetrów mogło być w tej rzemieni, a na końcu był ołów. I ten ołów, pamiętałam, do tej pory u mnie takie blizny na plecach. Nauczycielka to mówi, powiedz, kto mówi brzydko na władzę radziecką. Czy tobie władza radziecka krzywdę zrobiła? A ja popatrzyłam na tą Julię Grygoriewną. Gdyby nie zrobiła krzywdy, to ja bym nie była na Syberii. A tak Julia Grygoriewna, mnie bardzo przykro, że moi rodzice muszą pracować, moi rodzice muszą cierpieć i jeszcze nas zabierają. Jeśli, mówię, Julia Grygoriewna powie o mnie cokolwiek, no to albo mnie zabiorą do jakiegoś więzienia, albo... A ona tak popatrzyła na mnie i mówi, słuchaj, Auszka, tak zdrobniale, nie chcę ciebie skrzywdzić, ale ty nie bądź uparte. A ja mówię, ja uparta nie jestem, ale ja swoich, ja rodziców nie zdradzę, rodzice mnie nie zdradzą. Ja mówię, a czy Julia Grygoriewna potrafiłaby swoich rodziców skrzywdzić? Tak już, bo już myślę, no naciska także. A ona popatrzyła na mnie, no nie, ja mówię, ja też nie. Mój, posmatrycie na moje plecy posiekane. A ona tak odsłoniła mi sukienkę. Mówi, no tak, koszula zakrwawiona. Ja mówię, no właśnie. No mówi, dobrze, nie będziemy o tym mówić. Больше nie będziemy mówić o tym. Ja mówię, хорошо. No i tak, ona mnie polubiła. Idziemy ze szkoły, to ta Julia Grygoriewna tak za głowę mnie i za głowę brata i już prowadzi do swojego pokoiku, w tym baraku. Posadziła moje kromeczkę, ukroiła i bratu. Myślę, że znowu będzie jakieś dochodzenie. I bałam się, bo to nasze 200 gramów nam wystarczy. Mówi, nie wystarczy, jesteście przegłodzeni i chudzi w ogóle. Zjedliśmy to, ona nam później wzięła jeszcze patefon i taką płytę, jak Ruski pojechał na zdobycie żony do lachów i majątku. Ja tak posłuchałam. Ja mówię, a po czemu wy taką płocinkę puścili? A ona mówi, bo polski naród umieje siebie cenić. A później nauczycielka powiedziała, zobacz, u niej plecy ropieją. Cierpi dziewczyna, felczerka. Sofia Aleksiejewna popatrzyła i mówi, ja tobie dam maść. Do tej pory pamiętam, ci ołan. Mówi, ty nie bój się, ja ciebie nie będę dopytywać, ale twoja ziemia to Polaki i Białorusi. Ja mówię, Polaki, no wot. Białorusy to by było łatwiej, a z polskimi ludźmi to musimy ich wychowywać, bo oni są bardzo uparci. I z tą felterką już zawarta taka przyjaźń. Później mamie powiedziała, mnie nie mówiła, że ojciec był zesłany z Czelabińska na Syberię za jakieś przewinienie. I ona to doceniła, że moi rodzice i jej rodzice to prawie jednakowo przeżywali tą biedę, takie nieszczęście. My tam nie pomstowaliśmy, to wy, to nie było wy, to był Stalin. Ja bym nie żyła do tej pory, A tak to ona pomogła. Ona tak dużo zrobiła. Mądrala Kazik wszystkich wysłał. Idźcie po borówki. Ja mówię, to ja też pójdę. Nie, ty nie pójdziesz i Jaćka nie pójdzie. A Jaćka to jego siostra. Po co? A no, będziecie krzesło na krześle trzymać. No to będziemy, no. No co, starsze. Trzymaj tutaj za oparcie. A ty co będziesz robił? A ja zobaczycie, co będę robił. Ale ani pary z gęby, pamiętajcie. A nie to i Jaćce i tobie zęby powybijem. To strach. Kazik, hyc. A te baraki dosyć wysokie były. On wlazł tam i zaczął montować koło portretu Stalina. A tam Lenin i Stalin wiszą, tak sobie na siebie patrzą przymilnie. My z Jaćką trzymamy. Trzymamy. A później tak się schyliło. Ja mówię, nauczycielka idzie. Wziął i zaczął tam szarpać. I nie może zdjąć, bo to jeszcze trochę za wysoko. Zeskoczył. Jaćka, ja cię podrzucę, a ty łap taką w locie. Ja mnie daj spokój, ktoś przyjdzie, to jeszcze wezmę i zamorduje. To jak zamordują, to nastroje zamordują. Ja mówię, mnie nie pilno. Blas sam i zerwał portret z Haczyka i tak o, zamachnął się, to krzesło miało upaść. Portret jemu wypadł z rąk i rozbił się tylko strzępki po tych papierach. Wchodzi nauczycielka. Co wy tu robicie? A ja mówię, przygotowujemy wiersz na rewolucję październikową. Pokażcie, jaki to wiersz. A ten wyskoczył i mówi, ja chciałem odebrać od nich i za wysoko podskoczyłem. Spadł portret. Julia Grygoriówna, co zrobić, żeby nas nie aresztowano? Chyba mnie razem z wami aresztują, wiecie. Już tak nabroiliście, że nie wiadomo, z czego zacząć. A ja mówię, Julia Grygoriówna, to ja te kawałeczki papieru skleję na gazecie i powiesimy. A ona tak popatrzyła. Może ty i dobrze robisz, ale to nie wyjdzie. Huk był, krzyk był. Wchodzi majster, beczkarnia tam blisko. Co tutaj tak huczno u was? Milczymy. A on zobaczył. Aha, to taka sprawa. A ta dziewczynka, grażdanin naczelnik, ale my tego nie chcieliśmy zrobić. To po prostu spadło. On popatrzył. Dziecko, może tobie i dobrze z oczu patrzy, ale to śmierdząco wygląda. To co mamy zrobić? Więcej tego nie robić. I tak wzięła taką za włosy, pociągnęła, że aż chyba kłaków tam jemu wyrwała. Każde z nas pociągnęła, a u mnie były takie długie warkocze. Jak złapała za warkocz, to taką rozmachnęła się, jak puściła i byłam taka jak szpilka. Upadłam, pozbierałam się. Mówię, mogę już iść do internatu. Idź. A później szukali takiego kogoś, kto to zrobił. Nie przyznali się i ona nie powiedziała.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Mimo blizn, część pierwsza. Opowiadali Aleksandra Kowalska-Siry z córką Danutą i wnukami Katarzyną i Arturem.